Krótko mówiąc, to jest to miejsce.
To jest to miejsce, dokładnie. Marek Adamowicz, kierownik administracyjny Muzeum w Lęborku.
To może najpierw o tym, co na zewnątrz, bo czy to jest najwyższe miejsce w Lęborku, jeżeli chodzi o wzniesienie?
I punkt w ogóle widokowy, na który dzisiaj wejdziemy zresztą, też jest najwyższym punktem. Zresztą panorama sięga dalej niż tylko sam Lęborg. Pokażemy wszystko u góry.
To jest wzgórze naturalnie ukształtowane, czy sztucznie usypane?
Naturalnie ukształtowane. Zresztą ma też bardzo bogatą historię. Między innymi w średniowieczu nazywane było wzgórzem szubienicznym, a to stąd, że miały być tu wykonywane wyroki śmierci, krótko mówiąc. Było też nazywane górą parkową, górą zamkową, także tutaj tych nazw było kilka, ale jest faktycznie jednym z bardziej charakterystycznych punktów w panoramie, powiedzmy, Lęborka.
Sztuczne czy naturalne?
Naturalne oczywiście.
Naturalne. Tak. Nikt tego nie dosypywał, nie. No bo raczej tu jest płasko dookoła, a ta góra skąd?
Skąd góra? Góra to oczywiście szumna nazwa, natomiast płasko jest też z tego powodu, że już jeszcze przed powstaniem wieży ciśnień, na którą zaraz wejdziemy, to miejsce było miejscem po pierwsze spotkań, po drugie było miejscem, które było też wypłaszczone w celu przygotowania tutaj i działania takiej, powiedzmy, ala restauracji.
Mówię góra, bo to rzeczywiście jest najwyższe miejsce, bo właściwie na miasto patrzymy sobie nawet nie wchodząc na wieżę, to z góry.
Tak, dokładnie tak. Tu zresztą jeszcze jakiś czas temu znajdowała się też ta wieża strażacka, także to są miejsca, w których faktycznie można dostrzec wszystko.
Szczerze mówiąc, pierwsze moje skojarzenie to taka budowla trochę górska, alpejska może, jeżeli chodzi o architekturę.
Ciężko mi powiedzieć, co prawda mamy tutaj wokół wieży, w tych dolnych warstwach mamy użyty kamień polny, ale to może tyle, co jeżeli chodzi z budowli górskiej.
Za bardzo mnie poniosło może trochę.
Tak, może ten kolor, tak, ta biel z kamieniem może tak faktycznie nawiązywać, ale raczej nie ma tutaj odniesień. Jest to budowla typowo niemiecka z dobudówką, która też ma swoich zwolenników, swoich przeciwników.
O tym jeszcze powiemy, ale skupmy się na tym, co na zewnątrz widać. Jaki jest okres powstania i historia powstania tego budynku?
Wszystko zaczęło się w momencie, kiedy odnaleziono źródła wody znajdujące się w linii prostej plus minus 11 km stąd, w okolicach, no i należało wybudować punkt, w którym ta woda będzie przepompowywana. Jest to najwyższy punkt, jak już zauważyliśmy. W związku z tym łatwiej tutaj bez pomocy pomp, bez pomocy jakichś nowoczesnych urządzeń tą wodę rozdysponować. Sama budowla z rok 1912, tutaj głównie jeżeli chodzi o samą architekturę, o której też wspomnieliśmy, to architektem był niejaki Wendel, także on tutaj za ten projekt odpowiadał. Także sama wieża powstaje nawet też jako ciekawostkę, możemy potraktować, będziemy później, zobaczymy sobie w środku zbiornik wodny. To jest czas budowy Titanika też, co też będzie miało odniesienie do tego, jak sam zbiornik w środku wygląda.
No to wchodzimy do środka w takim razie, panie Marku.
Dzień dobry. Ależ tu jest przytulnie u państwa. Schodami, czy tu jakaś winda jest? Jak to wygląda?
Tak, mamy schody, 9 kondygnacji, 8 pięter do pokonania, ale jest też winda dla tych, powiedzmy, bardziej wygodnych. Możemy też chwilkę poświęcić na dole, ponieważ fajna instalacja, która charakteryzuje właśnie dokładnie, w jaki sposób działała wieża ciśnień, w jaki sposób ta woda transportowana była właśnie z okolic do samego miasta. No i tutaj widzimy wieżę, która jest elementem tej sieci wodociągowej. Proszę sobie wyobrazić, że woda te 11 km płynęła tutaj bez użycia jakichkolwiek pomp, tak, które tą wodę by tutaj, że tak powiem, doprowadzały.
Czyli grawitacyjnie.
Grawitacyjnie. Coś na zasadzie naczyń połączonych trafiała do wieży. W wieży obecnie mamy już w tej chwili 3 zbiorniki, z czego jeden niedziałający, ale pierwotnie w roku 1912 zostały wybudowane 2 zbiorniki. Jeden, który znajduje się bezpośrednio pod nami, teraz pod naszymi nogami, który cały czas funkcjonuje, cały czas działa, który jest w pojemności 900 metrów sześciennych i który zaopatrywał większość miasta w wodę. Natomiast mimo, że jak już zauważyliśmy, jesteśmy w najwyższym punkcie, to mamy też ulicę Gdańską, która jest dosyć wysoko również położona. Zapewne jak państwo czy z Gdańska, czy z Gdańska jadą, to na pewno łatwo to zauważyć. W związku z czym konieczna była budowa wyższego zbiornika, którego woda by dostawała się do tych wyżej położonych punktów miasta, czy okolic miasta. Stąd też mamy zbiornik właśnie tak zwany górny, który obecnie już jest wyłączony. No dzisiaj już mamy więcej urządzeń technicznych, które pomagają, żeby ta woda trafiała bezpośrednio. Trzeci zbiornik znajduje się w nasypie bezpośrednio obok wieży.
Czyli krótko mówiąc, to jest urządzenie, to jest instalacja, która do dziś działa.
Do dziś działa i mało tego, jako ciekawostkę też możemy sobie powiedzieć, kiedyś tutaj była taka wycieczka, powiedzmy, inżynierów i okazuje się, że rury, które wybudowane były właśnie w tym roku 1912, to są cały czas w takim samym stanie, nienaruszonym, nie trzeba ich praktycznie w ogóle wymieniać. Także konstrukcyjnie, technicznie naprawdę majstersztyk.
Dobrze, to podejdźmy do sprawy ambitnie, schody.
Schody, tak, zaczynamy.
Na poszczególnych kondygnacjach coś się dzieje, czy nie?
Tak, na poszczególnych kondygnacjach mamy różnego rodzaju wystawy, różnego rodzaju aranżacje, o każdej z nich za chwileczkę powiem. Mamy też miejsca, które jeszcze czekają na środki finansowe.
Na zagospodarowanie.
Na zagospodarowanie, tak. Między innymi właśnie poziom, przez który teraz przechodzimy, czyli tak zwany poziom minus jeden, bo jesteśmy w podziemi w tej chwili, jest pomieszczeniem, w którym docelowo ma być przygotowana wystawa związana z prehistorią naszego obszaru, czyli taka, powiedzmy, jeszcze część wystawy archeologicznej, która czeka na wykonanie. Natomiast na poziomie, na który wchodzimy właśnie w tym momencie, mamy wystawę archeologiczną, która już w tym momencie jest ukończona, ale myślę, że tutaj o wystawie archeologicznej więcej...
Tu jeszcze wrócimy, tak. Jeżeli Pan pozwoli, w drugiej części. My się skupmy na wodzie, na tej wieży i na tym, jak ona wygląda, dobrze?
Dokładnie tak.
Dobra, teraz idziemy dalej?
Tak, zaproszę Państwa tutaj do sali, która jest przygotowana z myślą o wystawach czasowych. Jest to nieduże pomieszczenie, natomiast temu pomieszczeniu mogą się tu odbywać wystawy sztuki współczesnej, ale także takiego, powiedzmy, lokalnego wytwórstwa, lokalnego kolekcjonerstwa.
Czyli wystawy czasowe, artyści lokalni, ewentualnie coś, co przyjedzie, żeby pokazać na czas jakiś i potem jedzie sobie dalej.
Tak? Dokładnie tak. Mamy tutaj też salę konferencyjną, która, no, wydaje mi się, że jest same jej położenie i otoczenie zieleni Parku Chrobrego powoduje, że jest chyba jedną z najbardziej atrakcyjnych miejsc do konferencji w Lęborku. Konferencje systematycznie się tutaj odbywają. No i mamy oczywiście słynną byłą restaurację, czyli przeszklenie, które zresztą, jak goście nas pytają, kiedy będzie działała tu restauracja. No na razie działać nie będzie, ale piękny widok i ewentualne miejsce w przyszłości, być może na wypicie kawy, jest przygotowane.
Musimy wyjść z tej klatki czy tamtędy? Tutaj na klatkę, tak? Przyznam szczerze, wieża wygląda na prostą, skonstruowaną rzeczywiście dość jednoznacznie. Natomiast łatwo się tu zgubić.
Chodząc wyżej, na poziomie pierwszym mijamy pomieszczenie, w którym pracuje na co dzień archeolog wraz z magazynami archeologicznymi. I jest to miejsce niezwykle ważne z perspektywy tego, że sama wieża ciśnień jest oddziałem muzeum. Tak? Także tutaj jest główne zadanie. Mamy też na tym poziomie taras, dosyć rozległy, który też czeka jeszcze na swoją rolę w przypadku zwiedzania wieży ciśnień. Wieża ma charakterystyczną dobudówkę, o niej pewnie jeszcze wspomnimy. Szklaną dobudówkę, która ma podkreślać, co jest stara, co jest nowe, tak? Także tutaj między innymi też taki był zamek. W tej chwili wchodzimy na poziom zbiornika już głównego, o którym wspominałem na dole. Jesteśmy w tej chwili tak jakby u jego stóp. Sam zbiornik od góry i funkcja tego zbiornika może będzie lepiej określona, jak wejdziemy jeszcze poziom wyżej. Natomiast tutaj chciałem podkreślić jedną rzecz. Proszę zwrócić uwagę na nitowanie, które znajduje się na zbiorniku. Wspominałem o Titaniku. Jest to dokładnie ten sam czas i ta sama technika, co w przypadku Titanika. Więc to jako ciekawostkę również tutaj można potraktować.
Na szczęście ten zbiornik się z górą lodową nie zderzył.
Nie zderzył się, na szczęście się nie zderzył.
I nie zderzy.
Już się chyba nie zderzy, tak? Także zbiornik, ta dolna część, widzimy tutaj konstrukcję, natomiast same przeznaczenie i funkcjonowanie tego zbiornika omówimy sobie za chwilę. Teraz wchodzimy zobaczyć, jak wygląda wnętrze zbiornika górnego. Zbiornik górny ma pojemność około 100 metrów sześciennych. Charakteryzuje się tym, że jest otwarty. Dzisiaj jest już to nie do dopuszczenia, natomiast sam zbiornik, tak jak wspomniałem, zaopatrywał górne części miasta. Mamy tu element przelewowy, czyli jak wody było za dużo, woda się przelewała do rury, która odprowadza tą wodę z powrotem do zbiornika dolnego. No ten zbiornik stał się też nie lada atrakcją, jak tutaj zresztą pan widzi. Mamy troszeczkę monet, czyli być może uda się jakieś życzenia też tu spełnić.
Tak sobie wyobraziłem, że ile trzeba by tych monet wrzucić, żeby ten zbiornik wypełnić, i myślę, że to by był dość spory majątek.
No myślę, że tak. Na pewno chyba jest to nierealne zresztą. Nie wiem, ciężko mi to nawet określić.
Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz podkreślić. To w radiu tego nie będzie widać, ale słychać to echo, tak? To jest właśnie jakby głębokość i pojemność tego zbiornika wodnego. On rzeczywiście... W dół jest jakieś 5-8 metrów?
Nie chcę skłamać, ale jest to całkiem możliwe. Nawet była tutaj podobna historia, kiedy w trakcie prac jeden z panów utknął na dole, ale nie wiem, czy to jest prawda, nie byłem przy tym.
No tak jakby się rozpędzić, to może byłbym w stanie dobiec do pierwszego szczebla tej drabiny ratunkowej, żeby sobie potem wyjść na górę. Ale szczerze mówiąc, nie chciałbym próbować.
A no tak.
Rzeczywiście to wygląda imponująco. Pięknie jest to zachowane, pięknie jest to odrestaurowane. To jest ostatni poziom?
Jeszcze nie. Jeszcze mamy jeden poziom nad nami i wtedy jeszcze poziom platformy widokowej, bo to jest dopiero efekt wow. Poza samą między innymi wystawą archeologiczną, no to zaraz zobaczy zresztą pan, zobaczy na własne oczy, a państwo...
Ale już widać rzeczywiście przez okna, bo okna są tutaj zainstalowane, że widok jest fenomenalny, daleki, przy takiej dużej przejrzystości, której dzisiaj nie mamy, bo to jest pochmurny dzień, to myślę, że ten widok jest bardzo daleko. Dobrze, spójrzmy dalej.
Na ostatnim poziomie przed samą platformą widokową mamy dwie, powiedzmy, trzy atrakcyjne rzeczy, które warto zobaczyć. Mamy m.in. zdjęcia stare panoramy Lęborka, to są panoramy pocztówkowe, więc wchodząc wyżej możemy sobie porównać, jakie zmiany nastąpiły od, powiedzmy, z tego Lęborka przedwojennego do tego Lęborka obecnego. Mamy też drzwiczki, które wprowadzają nas na stare schody wieżowe i które prowadzą na wieżyczkę. Można też sobie tutaj zobaczyć mniej więcej, w jaki sposób kiedyś dostawano się od samego dołu do samej góry.
Może się w głowie zakręcić, szczerze mówiąc, na tych schodach.
Tak, schody kręcone.
No jeszcze i platforma została, tak?
Jeszcze platforma, tutaj jeszcze chciałem wspomnieć, mamy tutaj też piękną prezentację multimedialną, pokazującą, jak wyglądała przebudowa, czyli jak to wyglądało kiedyś, jak to wygląda obecnie.
I to już jest ten najwyższy punkt, tak?
To jest najwyższy punkt, czyli platforma widokowa.
No, muszę powiedzieć, że rzeczywiście widok jest fenomenalny.
Tak naprawdę no widzimy calutkie miasto, przy dobrej pogodzie możemy zobaczyć i Lubowic okoliczny i tak naprawdę nasz wzrok czy naszą panoramę ograniczają dopiero wzgórza, które się na około gdzieś już w dużym kawałku od Lęborka znajdują. I muszę powiedzieć, że widok jest zarówno piękny, jak jest słonecznie, ale również czasami mgła czy tęt też robi olbrzymie wrażenie.
Panie Marku, to teraz ostatnia część naszej rozmowy jeszcze o tej kontrowersyjnej dobudówce, bo z jednej strony rzeczywiście odważna koncepcja architektoniczna, połączenia nowoczesności z tą ponad stuletnią tradycją. Z drugiej strony niektórzy mówią, że to po prostu do siebie nie pasuje. To był zamysł, odwaga, trochę dezynwoltura. Czy chcieliście tutaj w Lęborku pewien schemat przełamać? I z jakimi w ogóle emocjami ludzie przychodzą na te wieże i jak wielu ich jest, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy.
To może po kolei. Jeżeli chodzi o tą dobudówkę, to faktycznie jest ona kontrowersyjna. No możemy to oprzeć przede wszystkim na opiniach osób, które tutaj przychodzą. Sama dobudówka też jest inaczej postrzegana w momencie, kiedy jest słońce, kiedy jest ładnie i przejrzyście. Inaczej, kiedy mamy taką pogodę jak dzisiaj, czyli pochmurnie i szaro. Sama wieża jest zbudowana z ekranów, które odbijają światło i teoretycznie naprawdę, proszę mi uwierzyć, jak jest słonecznie, wieża i te szkło całkowicie giną w otoczeniu zieleni. Tak, niestety gorzej jest w momencie, kiedy jest pochmurnie, no to wieża robi się stalowa. I to jest ten chyba podstawowy problem, kiedy kto przyjeżdża. Zresztą niemały chyba takiego psikusa, jeżeli chodzi o ocenę tej wieży, zrobił projekt, nawet nie pamiętam, kto ten projekt przygotował, gdzie dobudówka i ta wieża, przepraszam, gdzie ta klatka schodowa była zaokrąglona. Ona wyglądała wtedy ładniej, natomiast jest niemożliwa do wykonania z perspektywy różnego rodzaju ochrony pożarowej i tak dalej, i tak dalej.
Dobrze, od momentu, kiedy ta wieża ma już nowy kształt, ten nowoczesno-tradycyjny, jak wiele osób rocznie przyjeżdża tutaj, żeby to zobaczyć i w zasadzie od kiedy to jest dostępne do zwiedzania?
Wie pan co, no niestety wieża otworzyła się w momencie, kiedy mieliśmy czas pandemii, więc tutaj ciężko wtedy mówić o jakichś statystykach, które by były wiarygodne. Natomiast od momentu, kiedy wieża już na całą parę funkcjonuje, no to rok rocznie jest to plus minus 20 tysięcy osób. Także w skali Lęborka jest naprawdę to obiekt, który cieszy się olbrzymią popularnością.
Muszę panu powiedzieć rzeczywiście, że ten widok na tej platformie widokowej jest po prostu świetny. Rzeczywiście tutaj z każdej strony wszystko widać. Rewelacja.
No mówię, tylko te wzgórza tutaj nas ograniczają. Tak. Do tego stopnia, że potęgowo jest farma wiatrowa, potęgowo jest widoczna.
To jest 20 km stąd.
Tak, tak.
Schodzimy teraz na poziom 0 do działu archeologicznego, tak?
To jest wystawa stała. Sam, jeżeli chodzi o oddział, to sama wieża ciśnienia jest oddziałem Muzeum w Lęborku, znajdujący się przy ulicy Młynarskiej. A sama wystawa jest tylko częściową wystawą archeologiczną, ponieważ, tak jak wspomniałem, no jeden poziom czeka cały czas jeszcze na wykonanie i część archeologii cały czas znajduje się jeszcze w głównym budynku muzeum. Jesteśmy w tej chwili na wystawie archeologicznej, natomiast mamy tutaj taki punkt, który troszeczkę nam odbiega od samego schematu wystawy. Jest to taki kącik dla dzieci ze specjalną aplikacją, tak zwanym Draw Alive, gdzie dzieci tak jakby swoją wyobraźnię, kolory, których będą używać na specjalnie przygotowanych rysunkach, mogą zobaczyć następnie na ekranie. Krótko mówiąc, po pokolorowaniu obrazka dokładnie w tych samych kolorach te postaci nam na ekranie ożyją. Jest to w ramach projektu, w którym też muzeum brało udział, tak zwanym projekcie MUSNET.
Mateusz Górski, archeolog w Muzeum w Lęborku. Nie można powiedzieć, wisienka na torcie wieży ciśnień, czyli wystawa archeologiczna.
Ale tu widzę jakieś wpływy rzymskie pokazujecie. To wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, że to
miało cokolwiek wspólnego, Pomorze i Rzymianie.
No tak, wystawa archeologiczna Wieży Ciśnienia właśnie pokazuje przedmioty z czasów okresu wpływów rzymskich, okresu wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza. Okres wpływów rzymskich można łączyć z gotami. To są pierwsze trzy wieki naszej ery. To jest kultura wielbarska, tak zwana archeologiczna kultura wielbarska, którą można łączyć z gotami przybyłymi właśnie w pierwszym wieku naszej ery na te ziemie ze Skandynawii. Wikingowie to już jest czasy późniejsze, powiedzmy 5-6 wieków później. To są trochę wcześniejsze okresy.
Proszę powiedzieć, jakie tutaj artefakty zobaczymy na tej wystawie i skąd one pochodzą? Czy to są wykopaliska stąd, czy zbieracie wszystko z okolicy, żeby zapełnić te półki?
To są w większości, wystawa pokazuje przedmioty wytwórczości kultury wielbarskiej, właśnie tych gotów. Te zabytki pochodzą w większości z jednego cmentarzyska, jest to cmentarzysko w Czarnówku, położone około 10 km w linii prostej od tego miejsca, więc tak bardzo lokalnie.
Co to są za przedmioty? To są przedmioty codziennego użytku, coś specjalnego? Macie jakiś klejnot w koronie, który warto zareklamować, pokazać?
Tak, są to przedmioty głównie codziennego użytku, używane na co dzień, i biżuteria, również w większości jest to biżuteria. Najważniejsze, myślę, w tych przedmiotach to są tak zwane importy rzymskie, przedmioty przywiezione na te tereny bezpośrednio z Rzymu, ponieważ to jest to na przykład szkło, ponieważ ludność ta nie miała możliwości, nie posiadała umiejętności wytwarzania szkła. I na przykład najważniejszym zabytkiem jest szklana ryba przełomu II i III wieku. Prawdopodobnie na zasadzie analogii została ona wytworzona w dzisiejszej kolonii, czyli wtedy kolonia Agrypina na terenie Imperium Rzymskiego, na samym pograniczu. Przybyła tutaj właśnie na przełomie II i III wieku na nasze ziemie. Została złożona, pochowana razem z młodą kobietą w jej pochówku na terenie właśnie cmentarzyska w Czarnówku.
Dobrze, ale tu obok widzimy jakiś, dzisiaj powiedziałbym, wazon, raczej kielich chyba.
Tak, można powiedzieć, to jest puchar, również puchar szklany. Puchar miał trochę mniej szczęścia, gdyż ryba zachowana jest w całości. Puchar znaleziony razem z nią w jednym, to jest cały zestaw grobowy w jednym pochówku razem z tą rybą. No musiał zostać zrekonstruowany, sklejony, bo te fragmenty zachowały się, ale jest on niestety sklejony, nie zachował się w całości.
Te przedmioty znalezione w tym grobowcu świadczą o pewnego rodzaju prestiżu tej osoby? Czy każdy wówczas chowany takie prezenty, w cudzysłowie oczywiście, otrzymywał?
Nie no, bez wątpienia było to bardzo prestiżowe, gdyż jak elementy szklane w postaci paciorków, fragmentów pucharków znajdują się w niektórych grobach, to takiego naczynia w kształcie ryby na tym cmentarzysku nie było i jest to niezwykła rzadkość.
Ale też widzę, że nie tylko szkło, ale też ceramiki jest sporo.
Tak, ceramiki, różnych form ceramiki, od dużych naczyń po mniejsze kubki na jakieś napoje. Ceramika też, znaczy znajdujemy ceramikę na tym cmentarzysku, ponieważ ludność ta chowała się zarówno szkieletowo, jak i ciałopalnie, czyli te naczynia ceramiczne, duże naczynia ceramiczne służyły ludności te jako urny.
Jak to wytłumaczyć? Skąd tyle tych przedmiotów tu się wzięło? To był jakiś szlak handlowy? Sami Rzymianie tu docierali? Czy handlarze, którzy też wymieniali się różnego rodzaju przedmiotami między ludami tu żyjącymi a Rzymianami? Jak to wyglądało?
Jak najbardziej można łączyć to z jakimś szlakiem handlowym, gdzie przybywali tutaj Rzymianie i wymieniali różne przedmioty wytworzone na terenie Rzymu na bursztyn głównie, który wracał na teren Imperium Rzymskiego.
No dobrze, ile tych artefaktów tu zdołaliście zgromadzić i czy je wszystkie można zobaczyć, czy brakuje wam miejsca i część po prostu leży w magazynach? Bo fizycznie nie ma jak tego pokazać.
Tutaj mamy dobre na tej wystawie kilka tysięcy przedmiotów i nie jest to wszystko. Mogę powiedzieć, że to jest tylko taka najlepsze, najciekawsze przedmioty. Nie mamy miejsca, też trudno pokazać wszystko, bo dużo rzeczy się powtarza. Wszystkie są ciekawe, ale dużo rzeczy jest podobnych, więc no, dla zwiedzającego, żeby zachować tą ciekawość, pokazujemy tylko te najważniejsze, najciekawsze elementy.
Muszę powiedzieć, że jak na muzeum jest to dość głośno, bo ta wystawa mówi do zwiedzających.
Tak, o to nam chodziło, żeby pokazać to bogactwo, jak w pradziejowym sklepie jubilerskim, gdzie jest bogactwo ozdób, kolorów, różnych przedmiotów z różnych stopów, z brązu, ze złota i ze srebra.
Bardzo panu dziękuję. Myślę, że to jest miejsce, które na pewno jest warte zobaczenia, bo ci, którzy zwiedzają wieżę, przy okazji pewnie też zaglądają do pana.
No jest to główny punkt zwiedzania wieży, myślę, że ta wystawa archeologiczna.
Ale też chyba jesteście jedynym takim muzeum archeologicznym, sięgającym tak daleko w przeszłość, chyba w promieniu, myślę, że ponad 100 kilometrów spokojnie?
Znaczy, no, jest główne muzeum archeologiczne w Gdańsku. Poza tym inne muzeum na Pomorzu, mówię tu o Pomorzu Gdańskim, nie ma takich zbiorów archeologicznych jak muzeum w Lęborku. Następne to jest muzeum w Koszalinie. Muzeum w Bytowie ma nieporównywalnie skromniejsze zbiory. Aktualnie Dom Przyrodników w Gdańsku, muzeum archeologiczne w Gdańsku, jest w remoncie, więc...
Macie tę przewagę, że jesteście dostępni.
Mamy tę przewagę, że właśnie kilka lat temu otworzyliśmy tą wystawę, a muzeum w Gdańsku przechodzi remont, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć wystawę pradziejową, to tylko do Lęborka.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.